Firmy w wielu branżach, właściwie już na całym świecie, wykorzystują sytuację do nadmiernego podnoszenia cen. Jak nad tym zapanować i czy to w ogóle się da? Jak sztuczna inteligencja wpływa na handel, jak go zmienia? A poza tym lista wstydów. Niektóre firmy, a także zagraniczne sieci handlowe nadal obecne w Rosji. Jak i czy reagują na to klienci w swoich krajach? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a dziś w studio goście Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos i Marek Teus, prezes Merko. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Zaczniemy od zawyżonych cen u handlowców, bo to dotyczy właściwie praktycznie każdego z nas. Na początek informacja z Portugalii, tak aby podnieść nas Polaków na duchu, że takie jest sytuacja nie tylko u nas, ale także w Portugalii, choć u nas jest bardzo podobnie. W całej Portugalii zarządzono zmasowane kontrole cen produktów w super i hipermarketach, ogłosił w czwartek tydzień temu dokładnie minister gospodarki tego kraju António Costa Silva. Inspekcje będą służyły wyłapaniu nadużyć w placówkach sieci handlowych polegających na celowym i bezpodstawnym zawyżaniu cen towarów, szczególnie podstawowych produktów spożywczych. O zawyżanych cenach alarmowała również Hiszpania. Zresztą o tym rozmawialiśmy także w tej audycji, gdzie ceny produktów rolnych, pomidorów, papryki spadły u producentów nawet o 20%, a w sklepach wzrosły o ponad 20% do 30%. Z kolei na świecie coraz większa grupa ekonomistów uważa, że firmy wykorzystują niezwykłe zakłócenia jako pretekst do podnoszenia cen swoich towarów i usług, co pozwala im w ten sposób znacznie zwiększyć marżę zysku, donosi Forsal.pl. No, dochodzi często do takich sytuacji, że rzeczywiście gdzieś jakiś produkt, jego cena drożeje, jego cena rośnie, produkt drożeje, potem się okazuje, że u producentów cena bardzo spadła, nawet jest niższa niż nieraz przed pandemią, a mimo to ostatecznie klient dostaje nadal zawyżoną cenę i ci, którzy handlują, nie chcą wracać do jakiejś normalizacji. I jak nad tym zapanować, panowie? Czy to w ogóle się da? I do handlowca pytanie od razu, pan Marek Teus.
Proszę Państwa, ja myślę, że tylko rynek może to wyregulować, bo jakiekolwiek takie sterowanie chwilowe czy akcyjne nie spowoduje, że ta cena będzie adekwatna do ceny zakupu, jeżeli chodzi o supermarkety i marże w supermarketach, czy z kolei u producentów, bo też musimy jakby sobie jasno i precyzyjnie też powiedzieć, że te ceny, które obecnie widzimy w sklepach, to nie tylko zawyżone marże, a w wielu wypadkach są to normalne marże, jeżeli chodzi o supermarkety, natomiast cały łańcuch dostaw. Jeżeli tutaj też w tej audycji mówiliśmy, że kontener, wynajęcie kontenera jeszcze niedawno kosztowało nawet 2, do, maksymalnie do 3000 dolarów, a potem nawet i 10000 dolarów i powyżej.
Wzrosło ponad 300% w pewnym momencie, ale już wróciło do normy.
Ale w dalszym ciągu nie jest to ten poziom, o którym mówiliśmy wcześniej. Natomiast jeżeli mamy dzisiaj globalnych producentów, takich jak Nestle czy Unilever, i wtedy, kiedy te ceny energii były naprawdę wysokie w roku ubiegłym, to większość tych producentów mówiła o tym, że te podwyżki wynikają właśnie z tych wysokich cen, bo cena energii stanowi duży koszt w wytworzeniu poszczególnych produktów. To się przekładało potem na oczywiście na cenę w sklepach. Natomiast dzisiaj, mimo to, że już na giełdzie holenderskiej cena gazu jest na normalnym poziomie sprzed konfliktu praktycznie z Rosja-Ukraina, no to w dalszym ciągu te ceny nie spadają, a w tej chwili się mówi o podwyżkach płac dla pracowników, mówi się o innych dodatkowych kosztach, które rosną w tych firmach i w związku z tym jest uzasadnienie ku temu, aby te ceny w dalszym ciągu windować do góry i mamy cały serial podwyżek od stycznia tego roku w wielu koncernach międzynarodowych i my to obserwujemy również u nas. Nasze jakby marże procentowo w stosunku do ubiegłego roku, one nie uległy zmianie, a W naszym przypadku nawet o 1% uległy obniżeniu. Natomiast no, też mamy tą świadomość, że marża procentowa do marży wartościowej, jeżeli ten poziom jest wyższy, no to ona wartościowo jest wyższa. Stąd mogliśmy sobie nawet o ten 1% średnią marżę obniżyć. Natomiast dla wielu klientów nie będzie to miało jakiegoś większego, bo mówimy tutaj o średniej cenie, większego przełożenia. Ta słynna papryka, która niedawno w sklepach kosztowała prawie po 30 zł.
Dzisiaj, nawet 40 w okolicach 40
dzisiaj już mamy tą paprykę w granicach od 15,99 do 20 zł. No i myślę, że jeszcze parę tygodni ta cena będzie się już normowała. Też duże zawirowania w logistyce, które występują w tej chwili w Europie, szczególnie jeżeli chodzi o Wyspy Brytyjskie, to powoduje, że rynek dyktuje tą cenę. Mamy niedobór niektórych produktów okresowo i to winduje tą cenę do takiego poziomu, który no, nie jesteśmy w stanie zaakceptować.
No właśnie, i co? Konsumenci powinni akceptować, czy jakieś konsumenckie nieposłuszeństwo, co widać, być może też po części jest to konsumenckie nieposłuszeństwo, spadek o 5% konsumpcji w naszym kraju, luty do lutego.
Dla mnie to wszystko jest bardzo skomplikowane. Na przykład ta słynna papryka.
Szczepan Sakowicz.
Ta słynna papryka, ja wyśledziłem, co się stało, i paprykę i większość warzyw mamy z upraw w Hiszpanii, niedaleko Malagi, i tam po prostu przez kilka nocy były mrozy i wszystko wymarzło.
Tak było, wejdę w słowo, też to sprawdzałam, tak to argumentowano, natomiast w tym samym czasie w Hiszpanii się okazało, że było bardzo dużo papryki i u producentów właśnie tam spadła o 20%, a sklepy podwyższyły o 28%.
Ale to jest ten temat skomplikowanej ogólnie naszej ekonomii, łańcuchów dostaw i tak dalej. Nie wiadomo, nie wiemy.
Albo fajny argument do wykorzystania.
Może być. Ja na przykład jestem ogromnym fanem Adama Smitha i jego XVIII-wieczne myślenie na temat niewidzialnej ręki rynku bardzo długo się broni, ale jednocześnie jakby ostatnie doświadczenia w stylu kryzys finansowy w 2008 roku, nieregulowany sektor finansowy, czy nawet, nie wiem, producenci aut, którzy planują zużycie elementów, żeby one nam się po prostu psuły po pewnym czasie. No niestety te myślenie się trochę robi archaiczne i niestety uważam, że powinniśmy mieć kompetentne urzędy, kompetentne organizacje, które to kontrolują, co nie jest łatwe w epoce cyfrowej, w epoce sztucznej inteligencji, ale moim zdaniem taki handlowiec czy sprzedawca powinien czuć ten oddech na plecach, że to nie jest tak, że może sobie dyktować dokładnie to, co chce robić. A propos pani pytania o konsumentów, no ja myślę, że no trzeba sobie radzić. Jak ona jest po 40 zł ta papryka, no to może trzeba przeczekać tydzień, dwa i sobie pogotować z bakłażanem coś na przykład.
No właśnie, wybór. Czy widać nieposłuszeństwo konsumentów w stosunku do tych nadmiernie by się wydawało wysokich cen niektórych towarów?
Ja bym nie mówił, że to jest nieposłuszeństwo, ale dokładnie tutaj...
A to też często brak pieniędzy, bo my zubożujemy.
Oczywiście, to jest przede wszystkim nasze budżety dzisiaj. Dostały potężny cios poprzez te nowe rachunki, które otrzymujemy już za styczeń. Kolejne rachunki już są u nas na stole i widzimy to szczególnie teraz, wtedy, kiedy mamy ten okres, dzisiaj te słynne dwa jakby okresy wypłat, czyli około 10 i na 30 danego miesiąca, to widzimy, że wracamy do takiej sytuacji sprzed wręcz nawet kilkunastu lat, gdzie kupujemy zaraz po wypłatach bardziej ekskluzywne produkty z tak zwanej wyższej półki, o wyższej jakości, ale kosztujące więcej, a w tej chwili obserwujemy, że te kilka dni po tych wypłatach znowu jednak zaczynamy szukać produktów tańszych, zdając sobie z tego sprawę, że kupujemy gorszej jakości produkt, ale za niższą cenę, która jest akceptowana przez nasz budżet domowy. Także nie nazwałbym tego nieposłuszeństwem, tylko bardziej takim racjonalnym podejściem do naszych zasobów finansowych, które dzisiaj są mocno, no, bym powiedział, obdzierane poprzez ogólną sytuację, bo to nie tylko te rachunki domowe, ale i kredyty i ogólnie życie dzisiaj bardzo mocno zdrożało.
To od razu powiem Państwu, wczoraj amerykański bank centralny Fed podniósł stopy procentowe i w normalnej sytuacji spowodowałoby to wzrost ceny dolara, także współczuję wszystkim, którzy zainwestowali swoje oszczędności w dolara właśnie, bo on dosyć mocno traci. Teraz 4,29 kosztuje, a jeśli ktoś kupował w sytuacji, kiedy on kosztował 4,70 i ulokował w to, nie daj Boże, swoje wszystkie oszczędności, No to cóż, poczekać może się odbije, ale z drugiej strony dobra informacja, złoty się nam umacnia, także to też. A wracając jeszcze do tego, o czym pan dyrektor tutaj wspominał, jakaś forma, nie wiem, kontroli, to na szczeblu, skoro jesteśmy w ramach w Unii Europejskiej, to na szczeblu europejskim, czy na szczeblach krajowych, w samorządach, jak to powinno wyglądać?
Ja myślę, że na szczeblu europejskim to jest jedyny sposób, żeby to zrobić, dlatego, że to jest tak wszystko ze sobą połączone, ta europejska ekonomia, że to musi być centralnie sterowane. No i może Unia Europejska nie ma wielu sukcesów. Tutaj był wyśmiewany przykład kabli do ładowarek, żeby standard USB-C ustanowić, co w końcu się im udało, no ale do czasu tej fajnej mobilizacji do pomocy Ukrainie podczas rosyjskiej inwazji, to tak w sumie to był taki anegdotalny przykład, że kurczę, jak na taką instytucję, jakimś tylko te kabelki udało naprawić, to trochę mało. Ja myślę, że to jest jedyny sposób, no ale tak jak wspominałem, to jest tak skomplikowane i te systemy, które tym zarządzają, są skomplikowane, że naprawdę potrzebujemy kompetentnych urzędników, którzy będą w stanie to zrobić w pragmatyczny sposób, a nie taki teoretyczny, który albo może można łatwo obejść, albo taki, który będzie zupełnie nieżyciowy i ten handel stłumi i w efekcie my jako konsumenci zapłacimy jeszcze więcej.
To prawda. No będziemy obserwować, jak to wygląda. Na razie różne kraje na swój sposób, jak tutaj podałam przykład portugalski, próbują z tym walczyć. Teraz nowoczesne technologie, ChatGPT i mu podobne zmieniają świat. Pojawił się dopiero w listopadzie, a robi ogromne zamieszanie w tej chwili. O pracę boją się prawnicy, artyści, malarze, nawet muzycy, bo się okazuje, że można stworzyć zupełnie wirtualny zespół, który no, zbiera wielu fanów. Ale dzisiaj mówimy też sporo o handlu, zatem odnieśmy sztuczną inteligencję do tej branży. Czy i jak może ją zmienić? No tutaj pytanie do pana Szczepana Sakowicza, który w branży IT jest i dużo wie o sztucznej inteligencji. Co to może zmienić? Jak się mogą, jak w ogóle nasze wyjście do sklepu by się zmieniło?
Okej. No, ja dzisiaj z czatem GPT rano rozmawiałem, tak, więc mam tutaj wiadomości od samego diabła, nie? To może z kolegą tutaj skomentujemy, jak to pasuje do naszej rzeczywistości. Tak więc on mi dał 3 czy 4 punkty, w jaki sposób ten handel detaliczny, nalegałem na taki brick and mortar, czyli taki fizyczny, a nie online'owy. Pierwszy punkt to był taki, że sztuczna inteligencja pomoże nam jakby ustawić te doświadczenie, jakie mamy w sklepie. To jest taka szersza koncepcja, po angielsku nazywa się jakby customer experience, że będziemy widzieli lepsze produkty, że będzie nam to dopasowało, że będzie w jakiś sposób szybciej dostaniemy odpowiedzi na nasze pytania, bo czat nam wyszuka i od razu kompetentnie opowie. Drugi temat, ciekawy, łańcuchy dostaw i zamawianie produktów, że sztuczna inteligencja jest w stanie przewidzieć to bardzo dobrze na podstawie naszych trendów i różnych zdarzeń, które są i może jakby upłynnić te dostawy produktów. No a trzecia, bardzo szeroko rozumiana, to taki targetowany marketing. Skoro mamy wszyscy te nasze karty lojalnościowe do różnych sklepów, to na podstawie tego, na podstawie naszych zachowań bardzo precyzyjnie może dobrać promocje w czasie rzeczywistym, żeby były podpasowane pod nas.
Czyli SMS-em dostajemy informacje,
czy z apki,
a w tej sieci mamy właśnie paprykę po 12 zł, a w drugiej sieci gdzieś po sąsiedzku jest po 10 i
ale
wtedy wybierzemy.
Już mamy takie narzędzia, także możemy sobie podejść do sklepu, zeskanować winietkę cenową danego produktu, najlepiej oczywiście z kodem kreskowym, i otrzymujemy informację, czy sklep, który jest w pobliżu, ma niższą cenę, czy wyższą. Ja widzę, że młodzież, szczególnie taka 10-letnia, sobie świetnie przy zakupach chipsów daje radę. I
mam takich w domu, to jest dla nich największa radość.
Tak. Moje wyrosły, to
także
muszę się
dwa,
udać
trzy,
gdzieś
pięć
na edukację.
Groszy to nieraz decyduje o tym, czy ten zakup jest dokonywany w tym sklepie, czy po sąsiedzku. Także ta sztuczna inteligencja dzisiaj, ona już powoli wkracza, zresztą z wieloma osobami, które funkcjonują też w handlu, handlu nieraz rozmawiamy, że nie wiem, podobał nam się, przeglądając strony internetowe, jakieś obuwie i następnego dnia mamy cały czas reklamę firm sprzedających obuwie.
Nawet nie musimy przeglądać, wystarczy, że porozmawiamy w domu z kimś bliskim i sprzęt podsłucha.
To akurat, przepraszam, że wejdę w słowo, to taka jest głupia, sztuczna i nieinteligencja. Nie? Jak wyszukujemy czegoś i później przez tydzień mamy po prostu w twarz to, jak już kupiliśmy, szybko czegoś potrzebowali.
Już jesteśmy też zniechęceni potem.
Tak, ale też przy dokonywaniu zakupów, jeżeli używamy różnych kart lojalnościowych, to również już jesteśmy wpisywani w ten system, bo system nam podpowiada tak de facto już bez udziału oczywiście człowieka, co kupowaliśmy najczęściej, co nam, jakie nasze są preferencje. I myślę, że to i usprawnienie tej obsługi w sklepach ogólnie będzie na pewno, pójdzie w tym kierunku. Natomiast ja też pamiętam takie dyskusje sprzed nawet 20 lat, bo już były jakby początki pewnych takich rozwiązań, przede wszystkim bardziej może informatycznych niż dotyczących sztucznej inteligencji. No i dzisiaj jednak, patrząc szczególnie na sklepy ogólnospożywcze, to widzimy, bo często spotykamy ludzi starszych, którzy wręcz nas zaczepiają, rozmawiają o swoich tam tematach osobistych albo w ogóle o pogodzie, bo chcą z kimś porozmawiać. I myślę, że nawet jeżeli to będą, nie wiem, jakieś aparaty, jeżeli to będzie namiastka takiej rozmowy, to trudno, żeby ci ludzie jednak do tego się odnosili z taką emocją, jak jest to w relacjach człowiek-człowiek. I to widzimy, że mimo różnych takich zawirowań przez te ostatnie 20 lat, to jednak ten kontakt taki osobisty, on często decyduje o tym, który ze sklepów dla nas jest bardziej przyjazny, w którym sklepie bardziej lubimy panią Zosię ze stoiska mięsnego, czy panią Kasię ze stoiska piekarniczego. I to też często decyduje niekoniecznie cena, a decyduje asortyment i decyduje właśnie, kto ten towar sprzedaje.
Czyli w związku z tym, co powiedział teraz pan prezes, jakie szanse na rozwój mają sklepy całkowicie samoobsługowe, które załóżmy, że oczywiście to się pewnie będzie wszystko rozwijało, wchodzę do sklepu, sklep mnie rozpoznaje, powie po twarzy, dzień dobry pani Wysocka, wiem co pani kupuje, lodówka przysłała nam informację, nie mam takiej lodówki, może kiedyś się dorobię, czego w pani lodówce brakuje, te produkty leżą w kąciku po prawej stronie, czwarta półka od góry.
Znaczy, bardzo ciekawy punkt pan poruszył, tych relacji międzyludzkich i to jakby wszyscy są zgodni, że sztuczna inteligencja i te zawody, które na tym się opierają, nie zostaną szybko zastąpione, bo ja też widzę w swoich teściowej, bardzo często wychodzi kilka razy kupować mało rzeczy, żeby po prostu pójść sobie pogadać, nie? I to jest w porządku, jak najbardziej, tak więc tutaj nie będzie tej różnicy. A propos właśnie jakichś takich spersonalizowanych zakupów, że gdzieś jest promocja, no to co mamy teraz, to to nie jest sztuczna inteligencja, to jest taka, powiedzmy, analityka trochę bardziej zaawansowana. Sztuczna inteligencja to będzie jak ktoś mi powie, jak mi aplikacja powie, że znalazła, że moja żona ma dzisiaj urodziny i że jest promocja na kwiaty i jak podjadę rowerem, a widzi, że jeżdżę rowerem, to jest po drodze i dodatkowo, że pewnie więcej szamponu potrzebuje, bo widzi, że jeżdżę codziennie rowerem. To jest sztuczna inteligencja, która no, czasami może przyprawić odreszcze. W każdym razie zapytała pani o ten sklep, no kiedyś rozmawialiśmy o tym w audycji, ja nie wiem, czy to nie przed pandemią było jeszcze.
Pewnie tak.
Ten globalny gigant retailowy. Było dużo szumu, że ten sklep właśnie taki całkowicie bezobsługowy wprowadził, bierzemy z półki, tam są kamery, czytają, wrzucają do koszyków, co się dzieje. No jakoś, powiedzmy, ja nigdy w nim nie byłem, pomimo tego, że tam na różnych miejscach jestem, ale dzisiaj jeszcze to czytałem, potwierdzałem ten. Taka bardzo znana polska sieć sklepów z zielonym płazem. Otwarcie mówi, że integruje ChatGPT w tym momencie. Moi koledzy z Microsoftu ostatnio pokazywali mi slajdy, że mają takie laboratorium i ta sieć tam współpracuje. Widziałem logo. Zdjęcie było ze Seattle, czyli z siedziby Microsoftu. Tak więc nie wiem, na ile chcą się tym chwalić, pewnie się bardzo pochwalą, ale myślę, że takie sklepy albo przymiarki powoli będziemy i u nas na naszych osiedlach widzieć.
Czyli pewnie to też pewna grupa wiekowa będzie z przyjemnością tam chodziła i może introwertycy na przykład.
No i testowała limity, nie? Na ile, jak weźmie się dwa soczki, czy dwie torby chipsów, czy ta ta sztuczna inteligencja jest faktycznie taka inteligentna.
To teraz, no dalej, dzisiaj jesteśmy w tematach handlowych. Francuska sieć supermarketów Auchan poinformowała o planach otwarcia w Rosji nowych sklepów. Po agresji Rosji na Ukrainę Auchan, to takie bardzo widoczne, nie wycofał się z rosyjskiego rynku. Według mediów ostatnio okazało się, że ta sieć organizowała pomoc humanitarną, która trafiała nie do ludzi, do Rosjan potrzebujących pomocy, tylko do rosyjskich żołnierzy, którzy są na froncie. I nie były to jakieś rzeczy pierwszej potrzeby, tylko takie, które wspomagały żołnierzy. No i cały czas, znaczy cały czas, raz na jakiś czas media przypominają listę wstydu wielu firm, sieci, które się z Rosji nie wyniosły. I też, no co z tym robić? My tutaj, klienci tych samych sieci, czy powinniśmy też się zbuntować i przypomnieć sobie, bo były takie akcje, i nie chodzić do tych sklepów, zwłaszcza w sytuacji, kiedy Putin został uznany za bandytę i jest ścigany listem gończym międzynarodowym.
Wydaje mi się, że jeżeli nie będzie tego nacisku ze strony konsumentów albo pewnych ograniczeń czy dodatkowych obciążeń fiskalnych ze strony państwa, to nie jesteśmy w stanie tych firm jakby przywołać do porządku, tak to bym określił. Bo ja cały czas się zastanawiam, jak to może być, że dzisiaj całe społeczeństwo polskie, nie tylko, ale również i francuskie, i niemieckie, ponosi dosyć duży koszt wsparcia, jeżeli chodzi o uzbrojenie, o, tak jak w naszym przypadku, bardzo duża ilość, bo ponad 4 miliony uchodźców w roku ubiegłym przewinęło się przez polskie domy i przez polskie systemy wsparcia dla tych osób, a w dalszym ciągu te firmy, które nasze polskie się wycofały, natomiast, czy prawie wszystkie nasze polskie się wycofały.
51 inwestorów w Rosji jeszcze z Polski.
Czyli jeszcze w dalszym ciągu dużo, ale w dalszym ciągu dominują francuskie, potem niemieckie, a myślę, że my tam gdzieś
i amerykańskie też.
Jesteśmy na szarym końcu. I dzisiaj to jest takie rozdwojenie jaźni, że z jednej strony miliardy są pakowane w sprzęt wojskowy i w pomoc dla Ukrainy, a z drugiej strony firmy, które robią na tym pieniądze, w dalszym ciągu funkcjonują, płacą podatki w Rosji i wspierają swoimi podatkami tą machinę wojenną, która w tej chwili morduje, wywozi dzieci i niszczy tą Ukrainę. W związku z tym, no my tam wyszliśmy z kolegą z taką inicjatywą i napisaliśmy do premiera, żeby te firmy, które tam chcą być, niech są, ale żeby one ponosiły większe obciążenia fiskalne wynikające jakby z ich obecności w Rosji. Jeżeli tam stać ich na płacenie podatków, to nie płacą większe podatki tutaj w Polsce. Te firmy powinny być, jeżeli był tak zwany podatek handlowy, to my to nazywamy podatkiem wojennym. Niech wnoszą dodatkowe obciążenia wynikające z ich obecności na terenie Rosji.
Ciekawa inicjatywa. Ostatnia minuta dla pana Sakowicza.
Ktoś rozebrał tego drona Szahida, tego irańskiego, który spadał na Ukrainę i wyszło, że 96% komponentów to są komponenty amerykańskie w tym dronie. Tak więc no, wracamy sobie z powrotem do punktu skomplikowania łańcuchów dostaw i Amerykanie oczywiście nikt nie sprzedawał bezpośrednio. W każdym razie na to pytanie, myślę, że to, o czym pani wspomniała, my jako konsumenci głosujmy. Oglądajmy te rankingi, kto tam nie handluje. Dobre firmy naprawdę dbają o swój wizerunek i obserwują, co o nich się mówi i zachowania swoich klientów. Niestety, ale ciągle jest sporo firm, które zupełnie o to nie dba. Co im zrobisz?
To jeszcze szybkie pytanie. Pan często bywa w Wielkiej Brytanii. Czy tam jest też taka świadomość właśnie tych sklepów i jak konsumenci do tego podchodzą?
Czy Brytyjczycy są, tak obserwuję, oddaleni? Pyta pani o kontekst wojny, tak?
Tak.
Dla nich to jest bardzo daleko. Tam się nie mówi o tym za dużo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Właśnie czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos, Marek Teus, prezes Merko. Audycję realizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia i pamiętajcie Państwo o tym obywatelskim nieposłuszeństwu konsumenckim.
Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy Państwu.